przed wyjściem do cerkwi.
Слава Господу і Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаюсь вас у передачі.
Айчець Миколай Остапчук.
Де Анна Петровська. Друга неділя Святого Великого Посту відчиняє двері у третій тиждень Святої Чотиридесятниці і уводить нас на вищейшу ступінь подвига. Каб допомогти нам узійсти на вищейшу під'єсталь духовного і тілесного значення, ставить Святая Церква у приклад святителя і судотворцу Григорія Паламу, який з особливою енергією розтлумачив православне вчення об животворним неземним світлі, де махчимості озарення їм, гэта значить гэтим світлом, чоловіка. А гэта махчима тільки праз саправдний пост, молитву, ды іншыя духовныя намаганні самаахвярнасці. Такое святло было бачным у Христе Иисусе на гары Фавору, у ягоным праображэнні, але было таксама бачным і у прападобнага Серафіма ці у шматлікіх вялікіх падвіжнікаў. У днях гэтага тыдня Святая Царква, гэта значыць мы ўсе, будзем прасіць Господа саправднага святла правды аб магчымым жыццядзейным азарэнні ўсіх, хто посціць і каецца і імкнецца да пазнання Бога. У святых богаслужбах тыдня са скрухаю аб сваіх грахах будзем усхвалёўваць пост як шлях да ўнутранага нашага азарэння, бо толькі праз ахвярны і дзейны пост можам убачыць прамені святла ў воскреслага Христа Ісуса. А проповідь, скажа нам наш гость, айцец Адам Дзенісюк, святар сабора Святой Троіцы, што ў Гайнаўцы. Калі ласка, ойча.
У імя Айца і Сына і Святаго Духа. У другую неделю Великага посту успоминается особливым чином святый Григорий Паламас. Литургические тексты «Синаксарион» вельми объемны и широко представляет житьё святого Григория и его семьи, а так само его теологическую борьбу с Барлаамом с Калабрии и бесстрашное проповедание Евангелия подчас неволи у наследников Махомета. У «Синаксарионе» вельми моцно подкреслена побожность сями и христианское выхование братов и сестер святого Григория. Семья мела значный маёнтак, и, не глядячи на гэта, во узросте 20 годов святый Григорий вырашал стать монахом. Его решение стало початком подзей. После смерти батьки, его мати с братами и сестрами так само обрали монастырское житьё. Перед гэтым раздалі маёмасць бедным. Будучы монахом, ён пастаянна ўзрастаў у любві і заўсёды жадаў быць з Богам. Развіваючыся духовно, ён пасвяціў сябе самым строгім практыкаваннем аскезы і з цвярозай увагай стрымліваў заўсёды жаданні, а разум кіраваў на Бога. Нястомно маліўся і вучачыся Божым справам. Дзякуючы гэтаму, он стаў аўтарытэтам як для монахов, так і для тих, хто живе у світі. Ён отримав здольність виганять демонів і робить цуди. У той час розповсюдилися погляди, які підвергали сумнівною сенс монастицизму і духовних переживанняв. Святий Григорій з великою відвагою виступив супрать гетій науки. Виступаючи у оборону православного вчення, i dozwiedał monachu, on dokazał, że człowiek czystego serca może dostignąć baczenia niesotworannego świetla Bożego. Analizujący liturgiczne teksty tej niedzieli, my baczymy, że świętemu Grygoriu przyświęcony jeden kanon ranniej liturgii. Tomu trzeba rozumieć, że pamięć świętego Grygoria była ustawiona na drugą niedzielę Wielkiego Postu, kap dać przykład człowieka dla przejmania. Wielki Post to czas wielmi ważny u życiu chrześcijanina. On nabliża nas do realności, jaka znajduje na miarze ziemnego czasu i wieczności. Geta światu i Carstwa Bożego. Nasza transformacja, metanoja, pokajanie, geta niczego innego, jak wyznanie winał i prośba przebaczenia. Geta znaczy, że człowiek wiertaje się do suprawnego życia, do miasta, jakoje Bóg jemu dał, że on stupił na szlach do raju. Geta znaczy, do Carstwa Bożego. Innymi słowami, on nabliża się do recza istności Wielka Dnia.
Проповедниче благодати, молися, вину, спастися душам нашим.
У четвер і п'ятницю у Центрі православної культури у Білостоку відбулося подв'яджені центральних елімінацій Олімпіади православних релігійних відео. У четвер відбулися письмової елімінації, а у п'ятницю удільники відказували на вусні питання. Ми запиталися у удільника, чи щолетня Олімпіада була для їх тяжкою.
Та Олімпіада досить трудна, але за то матеріал, який вдалося присвоїти, запевне. Огульні духово багато Олімпіада дає нам przede wszystkim мотивацію до дальшої науки oraz, щоб ще bardziej emocjonalnie przeżywać ten piękny okres, jakim jest Wielki Post. Mam nadzieję, że praca będzie owocna.
Ta olimpiada jest bardzo trudna, bo wymaga naprawdę obszernej wiedzy na różne tematy odnośnie świąt, postów. Nie poszło mi to dobrze.
Dość trudne, ale było to do przewidzenia, że na trzecim etapie prostego testu na pewno nie będzie. Pytanie skomplikowane, bardziej szczegółowe. Myślałem, że będzie lepiej, ale jednak nie spodziewałem się niektórych pytań. Niektóre pytania były dla mnie wielkim zaskoczeniem.
Dużo trzeba znać pieśni, gdzie co dosyć trudno było.
Dużo dat.
Poziom jest wystarczająco wysoki.
Ojciec Mirosław Filimaniuk, organizacyjny komitet Olimpiady.
Młodzież, która może śmiało sięgać po tytuły akademickie, startować na studia. Jesteśmy zadowoleni. Ta ilość finalistów, 57, to z perspektywy lat, jak spoglądam, to ponad 25 lat temu, trudno było zebrać na pierwszym etapie taką ilość, a tutaj już do finału dotarła taka liczna grupa. Już są zwycięzcami, będąc uczestnikami tej olimpiady. Przyda się kiedyś w życiu ta wiedza, którą uzyskali.
Co oprócz wiedzy oczywiście daje tytuł laureata Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej?
Niektóre uczelnie wyższe uznają uprawnienia, mogą uzyskać dodatkowe punkty.
Pytania były składane, trzeba było podumać, co napisać. Było mnoga podrabiaznych rzeczy. Pytania były takie jeszcze, trzeba było nam przeczytać wszystkie teksty, które czytają się u cerkwi na przeciążeniu Wielkiego Posta.
Tym, kto chodzi regularnie, skażam, na wielkopostne służby, lechczej troszkę, jak ty liczysz?
Думаю, że było lechczej.
A ty długo rychtował się?
Ja rychtował się od grudnia, od pierwszego etapu.
Tegoroczny temat, czyli Wielki Post jako czas odrodzenia duchowego, jest bardzo ważny.
Merytoryczny koordynator olimpiady, ojciec dr Human Panteleiman.
Dlatego, że on się tyczy czegoś, co my przeżywamy co roku, bo jest to nasze życie duchowe w Wielkim Poście. Jest to bardzo piękne, że młodzież chce się interesować tą tematyką, że się przygotowała bardzo dobrze, bo wiele osób naprawdę nauczyło się materiału. Materiał był w tym roku i liturgiczny, i duchowy, i historyczny. Dlatego, że trzeba było poznać dokładnie i strukturę Wielkiego Postu, i przebieg tych poszczególnych dni i okresu przygotowawczego i samego Wielkiego Postu, również Wielkiego Tygodnia, który jest takim najważniejszym tak naprawdę tego czasu okresem, a z tym się wiąże też i historia, i teksty liturgiczne, i hymnografia. Na pewno osoby, które przeżywały Wielki Post w cerkwi, śpiewały, były aktywne podczas nabożeństw, czy czytały, no mają prościej zdecydowanie, bo znają strukturę nabożeństw, która też jest weryfikowana w pewien sposób podczas egzaminów, ale też niektóre pytania związane są po prostu z życiem duchowym, czyli czym jest post, jakie znaczenie ma w naszym życiu. Test na drugim etapie był dość prosty. Okazało się, że większość osób, przytłaczająca większość osób, no nas to cieszy, przeszło do trzeciego etapu, ale w związku z tym etap trzeci musiał być już nieco trudniejszy. Musiał też no, zweryfikować i porównać uczestników z całej Polski. Przypomnijmy, 57 osób. I cieszy też to, że są osoby z całej Polski. I wracając właśnie do naszego tematu, test był bardzo trudny, ale też uczestnicy podołali, co nas cieszy. Niektórzy znakomicie poradzili.
Były takie pytania trochę trudniejsze, które wymagały zastanowienia się, ale ogólnie myślę, że można było napisać.
Liczyłam na coś innego. Sporo tych pytań otwartych, 75 punktów zapytania otwarte. Może będzie lepiej na ustnym, zobaczymy. Były typowe szczegóły, modlitwy, cytaty, do których było trzeba znaleźć bohaterów, którzy to powiedzieli, postaci świętych. Naprawdę trudne.
Niektóre pytania były proste, ale niektóre bardzo mnie zaskoczyły na szczegółowość. Zagadnie, jakie mieliśmy do nauczenia. W ogóle się tego nie spodziewałam, że trzeba będzie na przykład zapisać pierwsze słowa jakiegoś kanonu jeszcze po cerkiewnemu, więc jestem trochę zdziwiona, ale mieszane uczucia po prostu.
Były takie pytania, których się w ogóle nie spodziewałam i były też takie, które były po prostu banalne.
У сераду у 18 годин при паркане собора Святого Миколая у Белостоку, а так само у Центра православной культуры у Белостоку, отбудется вернисаж адмысловой фотографичной выставки, на якую запрошае Александр Василюк.
19 marca kończę 50 lat. Ten dzień wypada w Wielkim Poście, jak zazwyczaj dla tych osób, które w drugiej połowie marca się urodzili. Bardzo mi zależało na tym, żeby się spotkać. Wymyśliłem, że zrobię wystawę fotograficzną. Zresztą w momencie, kiedy nad tym się zastanawiałem, to też odezwało się Galeria Fotograficzna z Białej Podlaskiej z pytaniem, czy mam autorską wystawę, co jeszcze dodatkowo mnie zmotywowało. Wymyśliłem sobie tą wystawę fotograficzną, żeby przejrzeć swoje zdjęcia o prawosławiu z ponad 30 lat mojej twórczości i wybrać te najciekawsze, najlepsze, te, które są jakoś związane tutaj też z regionem, z osobami, zaprezentować je na ogrodzeniu Katedry Świętego Mikołaja w Białymstoku, tak jak zazwyczaj ostatnie wystawy prezentuję, a wernisaż zrobić w miejscu, w którym też wszystkie moje wystawy do tej pory się odbywały, czyli w Centrum Kultury Prawosławnej. Na wszystko zapraszam najbliższą środę na godzinę 18:00. Będzie mi bardzo miło spotkać się z tymi osobami, które do tej pory ze mną współpracowały, tymi osobami, które przychodziły na wystawę, ale również tymi, które jeszcze do tej pory nie widzieli tego, co robię. Może chcieliby się zapoznać, może chcieliby też dołączyć i powspółpracować, nie tylko przy projektach fotograficznych.
Fotografią zajmujesz się od 30 lat. Dla ciebie prawosławie w obiektywie twoim osobistym to jaki przybiera kształt?
Religia pełna wiary. wiary, miłości i takiej radości. Też takich zdjęć w sumie szukałem, żeby ludzie bardzo pozytywnie wychodzili oglądając tą wystawę. Jest to coś, co daje nam nadzieję, siłę do dalszego działania. Po wstępnej selekcji miałem ponad 1000 zdjęć. Jedną z rzeczy, które sobie postanowiłem, to było to, że pokażę jak najmniej zdjęć z pielgrzymek i z pielgrzymki, szczególnie na Świętą Górę Grabarkę. Zostawię to sobie może na inną okazję. Skoro już robię pierwszą wystawę, to może zrobię też jakąś tematyczną wystawę. Pierwotnie zakładałem, że to będzie 50 portretów, 50 zdjęć z Polski, reportaż cerkwi, architektura i 50 z całego świata. Aczkolwiek w trakcie prac to troszeczkę się zaczęło przesuwać i nie są to aż tak dokładne proporcje, tym bardziej, że jeszcze dorzuciłem taką kategorię jak detale, które też są potrzebne na wystawie, żeby dać też oddechu trochę oglądającemu, bo wystawa to jest jakby też jakaś historia, którą się opowiada. W tym wypadku jest to bardzo trudne, bo to jednak jest przekrój zarówno jeżeli chodzi o osoby, jak i o miejsca, więc na tej wystawie staram się pokazać te wszystkie kraje, które odwiedziłem. Większość hierarchów, zwierzchników cerkwi prawosławnej udało mi się zrobić im portrety i mam nadzieję, że to są całkiem dobre i ciekawe portrety. Będą też na tej wystawie, więc myślę, że to jest taka w moim wydaniu prawosławie w pigułce, aczkolwiek są jeszcze miejsca, w których nie byłem, więc może kiedyś uda mi się uzupełnić o prawosławie w Afryce chociażby albo na Bliskim Wschodzie.
Jakie jest twoje najstarsze zdjęcie na tej wystawie? Z jakich lat?
Najstarsze zdjęcie, zdjęcie numer jeden tak zwane, to jest zdjęcie, od którego się zaczęła moja przygoda z fotografią. Jest to zdjęcie cerkwi Panagia Angeloktisti, cerkiew zbudowana przez aniołów. Wszystko się odbyło w 1994 roku i to był wyjazd na Cypr, to był taki wyjazd młodzieżowy. Pojechało nas 11 osób, to była pierwsza grupa z Polski, to było troszeczkę takie szkolenie. Większość to byli seminarzyści, dwie osoby z bractwa pojechały. Przy tej cerkwi poczułem, czym jest fotografia. Nie zrobiłem zdjęcia pierwszego, lepszego, żeby pokazać w domu, jak wygląda zdjęcie, tylko poszukałem odpowiedniego miejsca, kucnąłem. Drzewa zrobiły troszeczkę takie obramowanie. Zobaczyłem, że fotografowanie to też używanie głowy, szukanie światła, szukanie odpowiedniego kadru, szukanie emocji. I to jest to właśnie zdjęcie numer jeden. No musiało być na tej wystawie. Jest kilka zdjęć takich, które są gorsze jakościowo. Są takie zdjęcia, które też są gorsze technicznie ze względu na ważne osoby, które się na tych zdjęciach znalazły.
Teraz informacje z życia Cerkwi Prawosławnej. Jutro cerkiew wspomina przeniesienie relikwii świętego księcia Wiaczesława, Wacława Czeskiego. Wydarzyło się to w 938 roku.
18 marca w Warszawie odbędzie się Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
W czwartek oddaje się cześć świętej ikonie Matki Bożej Częstochowskiej.
Trzy soboty Wielkiego Postu, to jest druga, trzecia i czwarta, to dni wspominania tych, którzy w nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego zasnęli w Panu. Światło soboty Łazarza i radosny pokój świętej Wielkiej Soboty składają się na sens chrześcijańskiej śmierci i naszej modlitwy za zmarłych.
Również w sobotę wspominamy świętego Cezarego Kiesaria, brata świętego Grzegorza Teologa, który żył w IV wieku.
W sobotę 22 marca cerkiew liturgicznie będzie wspominać świętych 40 męczenników umęczonych na jeziorze w Sebaście. W 320 roku rozpoczęły się straszne prześladowania chrześcijan przez Licyniusza. To w tym czasie 40 żołnierzy Legionu Okropnego Tropiciela Chrześcijan, młodych ludzi, odważnych i szanowanych za swoją służbę, odmówiło złożenia ofiar bożkom cesarstwa i oświadczyło, że są chrześcijanami. Pochodzili oni z różnych krain, ale byli tak zjednoczeni w wierze i miłości, jakby stali się jednym człowiekiem. Na propozycję godności i nagród od cesarza za porzucenie chrześcijaństwa odpowiedzieli: jeśli odważnie walczyliśmy, jak mówisz, za rzymskiego cesarza, to z jeszcze większą gorliwością winniśmy teraz walczyć ze względu na umiłowanie władcy świata. Dla nas istnieje bowiem tylko jedno życie – śmierć za Chrystusa. Po okropnych torturach i mękach oddali swoje życie za Chrystusa. Ich kult rozrósł się przede wszystkim dzięki rodzinie świętego Bazylego Wielkiego, który bardzo czcił ich pamięć. Matka świętego Bazylego, święta Emilia, zbudowała pierwszą świątynię pod wezwaniem 40 męczenników.
Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów zaprasza 22 i 23 marca wszystkich bratczyków, sympatyków i chętnych bez względu na wiek na Wielkopostne Gowienia, rekolekcje do Monasteru Supraskiego. Program rekolekcji wygląda następująco. 22 marca w sobotę o godzinie 15:30 kanony i przygotowanie do spowiedzi, o 17:00 wsienocznoje całonocne czuwanie. 23 marca w niedzielę o godzinie 9:00 święta liturgia, agapa, wspólny posiłek i spotkanie z opiekunem duchowym, ojcem archimandrytem Ijowem. Zapisy na gowienie do 20 marca.
Najbliższa niedziela, trzecia Wielkiego Postu, to niedziela Świętego Krzyża. W sobotę, w czasie jutrzni, wynosi się uroczyście krzyż ozdobiony kwiatami na środek cerkwi w celu jego adoracji.
Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w dniu 23 marca, w trzecią niedzielę Wielkiego Postu, zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Wojnowa. Wyjazd o godzinie 6:30 z Białegostoku, o godzinie 10:00 liturgia, posiłek, czas wolny, a powrót około godziny 18:00.
W ramach spotkań Wszechnicy Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy ulicy Świętego Mikołaja 24 marca w poniedziałek odbędzie się spotkanie na temat 1700 lat od pierwszego Soboru Powszechnego, Nicea 325, tradycja i spuścizna prawosławia. Referat wygłosi ksiądz dr Roman Płoński. Początek spotkania o godzinie 18:00.
Bractwo Świętego Atanazego przy parafii Świętego Ducha w Białymstoku zaprasza w dniach 29-30 marca na pielgrzymkę do klasztoru w Turkowicach. Wyjazd 29 marca o godzinie 6:00 z placu przy parafii, powrót 30 marca około godziny 21:00. Zapisy po świętej liturgii przy sprzedaży świec.
Bractwo Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza 7 kwietnia, to dzień zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, na pierwszą pielgrzymkę do Monasteru Supraskiego z okazji święta. Program o 6:00 molebien w cerkwi Hagia Sofia, 6:15 wymarsz, a o 9:00 w monasterze święta liturgia.
I właśnie takim czynem nasza pieradacza nabliżyła się do swojego zawieszenia.
A staje się nam zadaćwem wielmi przyjemnego, malitownego nastroju w tych osobliwych dniach, przed wszystkim u dziejności, u cerkownych bogosłużbach, jakie stwarzają osobliwy nastroj do pokuty i pokajania.
Sława Jezusu Chrystu!
Sława na wieki!